Wiecie, że z tego samego materiału tkaniny można różne rzeczy uszyć. Z kilku desek można robić różne przedmioty. Podobnie rzecz się ma i z tym, co nam przyniósł Jezus Chrystus od Ojca. Z tej nauki czterech ewangeliści każdy z nich zrobił co innego. I to, co przez lata mnie zaskakiwało, nie umiałem sobie wyjaśnić, jest to, że kazanie na górze według Mateusza odbyło się właśnie na górze, a według Łukasza na równinie. I zauważcie, jak rozpoczynamy mszę świętą, jak się żegnamy, to mówimy w imię Ojca i Syna. Ojciec przyszedł w Synu, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Że Duch Święty ma na celu zjednoczyć nas wszystkich w miłości Jezusa Chrystusa z krzyża. Jezus, Syn Boży, przychodzi i ma inną misję. Na górze, w kazaniu na górze zapowiedział to, czego dokonał na górze Golgoty. Pojednać nas z Ojcem, biorąc na siebie zło świata, przebaczając to zło. A teraz z kolei Ewangelia Łukasza, która jest Ewangelią dla wszystkich narodów, dla wszystkich pogan, mówi Izraelitom i poganom, miłość Boża jest taka sama i dla pogan, i dla Żydów. Ta miłość chce was zrównać, wszystkich uczynić dziećmi Bożymi. I to jest tajemnica tej różnicy, pozornej różnicy. Dziś będzie mowa o tym, co jest wspólnym mianownikiem Ewangelii kazania na górze u Mateusza i Łukasza. Mianowicie chodzi o postawę w stosunku do zła, które wylewa się z ludzkich wnętrz. Jezus tu zaproponuje nam pewien dar. Twarda jest ta mowa dzisiejszej Ewangelii. Czujemy przepaść między naszym chrześcijaństwem a tym, co Jezus tutaj mówi. Istotnie widzimy w tym świecie, a to najbardziej jaskrawo nas uderza, w świecie wielkich polityków, których sobie w wiadomościach możemy obejrzeć, że źli ludzie ściągają nas do swego poziomu. Że zło spontanicznie rodzi zło. A okazuje się, że ta miłość Ojca, która przyszła do nas w Jezusie Chrystusie, kiedy ogłasza program dla tej ziemi, jest podniósł poprzeczkę nam, biedakom. My sobie całymi latami tak chodzimy pod poprzeczką. Poprzeczka u góry, a my sobie tak pod poprzeczką. No i jutro też wierni wypełnią świątynię, posłuchają i razem z kapłanem przejdą pod poprzeczką. Razem z kapłanem. Chyba że. Zauważymy to, co Jezus w drugiej części tej Ewangelii mówi. Jeżeli jesteście dobrzy dla dobrych, żadna filozofia. Prosta rzecz. Wasza ludzka miłość ma to do siebie, że w stosunku do ludzi dobrych jesteście życzliwi, dobrzy, rozkwitacie dla siebie nawzajem. Ale jeżeli ktoś was tam draśnie, zrani, to się kurczycie i jak ślimak, ciach, już mnie nie ma. Jest tylko skorupka twarda dla ciebie i nic więcej. Wasza ludzka miłość jest miłością uwarunkowaną tym, co spotykacie. I jeżeli dobro, to jesteście dobrzy. Jeżeli ciągle jesteście nakłowani złem, to stosujecie mechanizm albo kobry, jak mówiłem. Ja cię tak uderzę, że zapamiętasz to. Tak w świecie polityki jest tak. Kobry walczą z sobą. Albo mechanizm ucieczki, ale w środku nam się gotuje. Nic nie mówimy, ale w środku wrzątek. Wcale nie święty. Daleko od świętości. Może to czytelnie Jezus powiedział w Ewangelii w ujęciu Mateusza. Tutaj Jezus mówi, będziecie synami Najwyższego, bo taki jest Bóg. Dobry dla niewdzięcznych i złych. A w Ewangelii Mateusza Jezus używa pięknych porównań, bo Ojciec jest jak słońce, które daje ciepło, życie, wiosnę i draniom, i swoim miłym dzieciom, wszystkim. Bo on jest jak deszcz, który daje urodzeń, uwalnia od głodu i dobrych, i złych. Miłość Boża nie jest miłością uwarunkowaną tym, co my sobą reprezentujemy. Ludzka miłość jest uwarunkowana. A to jest miłość bezwarunkowa, bo jest to miłość absolutna. Bóg nie dlatego nas kocha, że jesteśmy dobrzy, tylko dlatego, że On jest absolutną dobrocią i kochając nas takimi jesteśmy, chce nas czynić dobrymi. I tego chciał dokonać, schodząc w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. I to, co tutaj wygłosił Jezus Chrystus jako program, który przynosi nie tylko dla ludzkości, ale najpierw dla siebie. I na pewno jutro wierni zauważą, te wymagania wzrosły, ta poprzeczka wzrosła i o dziwo wzrosła na poziomie Pana Boga. Bądźcie, będąc ludźmi, kochajcie jak Bóg. I ważne jest, żeby, oby tak było, żeby jutro wszyscy w świątyniach i kapłani zwrócili uwagę wiernym na to, albo już wy, którzy mnie słuchacie, to już wiecie, jak na to odpowiedzieć, dlaczego ta poprzeczka wzrosła. Bo chrześcijaństwo to jest Bóg w nas. To jest absolutny realizm. I Bóg wie, że my, że nas zło ściągnie do swojego poziomu. Że zło w nas zrodzi zło. Dlatego On poprzez tę miłość właśnie bezinteresowną, która jest większa niż zło, z krzyża, dzięki zmartwychwstaniu, jako duch ożywiający, jak dzisiaj czytaliśmy w liście świętego Pawła, chce wejść w nasze wnętrza. Wejść i tam być takim płomieniem. Wiecie, jak jest mały płomień, ogień, to bronimy go, bo byle mógł go zgasić. No i my mamy takie małe dobro w sobie i go tak bronimy. A Jezus Chrystus, Bóg, to jest płomień absolutny. Jego nic nie zgasi. Większy wiatr, tym większy płomień. Nikt i nic nie jest w stanie zgasić tego płomienia. Jak mówi prorok Ewangelii świętego Jana, że tej miłości żadne zło, żadna ciemność nie zgasiła. I to jest ten Boży realizm. Diabłu bardzo zależy na tym, żebyśmy my z chrześcijaństwa zrobili moralność. Ja tutaj dotąd, Panie Jezu, tej Ewangelii nie realizowałem, ale odtąd to ja będę realizował. Moralność. Tymczasem chrześcijaństwo jest dobrą nowiną. Bóg przychodzi, mówiąc, jesteś wewnętrznie martwy. Cuchnie swego wnętrza. Jak cię ktoś tam, jesteś taką nieraz może na zewnątrz piękną amforą, ale jak tak coś stuknie tę amforę, to wcale zapachy się nie wyleją. Piękne, miłe dla otoczenia, tylko bardzo niemiłe, trzeba uciekać z tego towarzystwa. Bóg pozwala na to, nam w historii od czasu do czasu, że my jesteśmy, nasze wnętrze to jest taka studnia. Ale bywają studnie z bagnem na dole, nieoczyszczone. Czasami trzeba studnie czyścić często. Jak nam się rzuci kamień, to już woda się nie nadaje do pić. A jak studnia czysta, no to nawet więcej kamieni jak wpadnie, to woda jest do picia. Woda jest pitna. Otóż bądźmy wdzięczni Bogu za to, że od czasu do czasu bliźni nam rzuci tam do tego naszego wnętrza taki kamień. No i co tam się stało? Czy to jest nasze wnętrze, jest na wodę do picia? Niesie zdrowie innym, czy też zmędniało jest do niczego. Badajmy się pod tym względem. Bo nasz grzech jest jeden, jedyny. Wtedy powinniśmy mówić, Panie, za mało Ciebie we mnie. Za mało Twojej miłości z krzyża we mnie. Jeszcze popatrz, co się wyczynia, jak tam coś, ktoś mi poczęstuje jakimś złem i ono wpadnie w moje wnętrze. Bóg nie dlatego kocha, że my jesteśmy dobrzy. Święty Paweł powie, że właśnie dlatego, że nas widzi cierpiących a cierpimy w takim stopniu, w jakim nie ma nas dobra. To wszystko w nas jest takim kacem wewnętrznym. Tym bardziej chce wejść w nasze wnętrze, prosi nas, byśmy mu to dali, oddawali i wtedy zamieszka w naszym wnętrzu i nas zdolni do tej miłości, do której on jest dobry, zdolny. I nie będzie już, kiedy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak egzaminowali chrześcijan, kiedy dopuszczali do chrztu, dopiero wtedy, kiedy pytali otoczenie, czy on spontanicznie, nie reflektując, tylko spontanicznie na zło reaguje dobrem, życzliwością. Dopiero wtedy udzielali chrztu. Czyli Jezus przychodził już w słowie swoim, zamieszkiwał we wnętrzu człowieka, to wtedy dopiero było dopełnienie tego nawrócenia, przemiany ludzkiej, na tym poprzez obecnienie tej miłości Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to zawsze miłość z krzyża podniesiona do nieskończonej potęgi. Wiecie, że gdy Izraelici byli wyprowadzani z sytuacji śmierci, w sytuacji beznadziei po ludzku, z niewoli egipskiej, to przez pustynię, przez 40 lat byli prowadzeni nocą przez słup ognia, który pokonywał ciemności, a z kolei za dnia, gdy był upał, żar, przez słup mgły, która osłaniała przed zabójczym słońcem. Był to symbol oczywiście miłosierdzia, krzyża, ale teraz Jezus Chrystus nas prowadzi do domu Ojca, też przez pustynię tego świata. Cechą pustyni jest brak życia, węże, skorpiony. I Jezus z kolei przez to, co było symbolem krzyża, ten słup ognia, słup obłoku, który osłaniał ludzi przed żarem, przed śmiercią ze strony słońca, jest w naszych wnętrzach, by nas prowadzić. I błąd, krzywda, którą sobie sami wyświadczamy, polega na tym, że nie żyjemy Jego obecnością. Ciągle w rozmowach ze mną się skarżycie. Ja się też skarżę w każdej spowiedzi, że nie żyję dostatecznie Jego obecnością sobie. I wszystkie błędy, które popełniam w życiu, zauważam, mają jedno źródło. Już wyszedłem z kontaktu. Już coś tam puściłem, jakieś niepotrzebne zdanie o bliźnich. A gdybym żył w kontakcie z Nim, to zdanie by nie wyszło. Można jeszcze tutaj sięgnąć do faktu, jak budowano świątynię jerozolimską i składano na ołtarzu pierwszą ofiarę. Był tu baranek, a na głowę tego baranka właśnie arcykapłan złożył grzech Izraela. I zanim ludzie, kapłani, podłożyli ogień, to ogień wcześniej spadł z nieba i później obowiązkiem kapłanów było ten ogień pielęgnować na ołtarzu, żeby to był ogień Boży z nieba. Przez to Bóg powiedział, że tylko moja miłość, tylko ten ogień z nieba w tobie może spalać zło świata. Ty sobie nie poradzisz. Spali cię ludzki egoizm, ludzka pycha. Spali cię. To oto bardzo pilnujcie, żeby dzień rozpocząć tym ogniem z nieba, z krzyża chwalebnego w swoim wnętrzu, z Nim w swoim wnętrzu. I pamiętać o Nim i prosić Anioła Stróża, żeby nam przypominał, prosić o tę łaskę. I ta łaska będzie dana, bo Jezus bardzo pragnie, żeby być w nas jako ten, który wszelkie zło spali, wchłonie i to zło przestanie nas niszczyć. Co więcej, będzie źródłem naszego pokoju, naszej radości. Jezus też tutaj mówi, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Jeżeli On przychodzi do nas miłością z krzyża, dzięki zmartwychwstaniu, to pamiętajmy, że to mało jest nie zareagować złem na zło. To mało. Jeszcze mając do czynienia z człowiekiem złym, musimy tak zapragnąć Jego zbawienia, jak Jezus Chrystus w krzyżu. Nas wszystkich. Kiedyś Jezus mnie tutaj w tym względzie upomniał. Mówi, to za mało, czym żyjesz i co głosisz. Wtedy musisz Go wziąć na celownik z moją miłością. Przynosić Go do mnie, powierzać, jak gdyby rzuca ten święty ogień, co więcej, swoje życie dawać za Niego. I wtedy pokonujesz lęk demoniczny w sobie. chorą troskę o siebie, bo prawdziwym życiem jest Bóg. I jeszcze raz czytam końcówkę, ponieważ ona jest rozwiązaniem tego, co się od wielu miesięcy, może lat w Polsce toczy. I jako chrześcijanie gubimy się, nie wiemy co robić. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Mam na myśli oczywiście lustrację. Skoro ja dokonałem lustracji w krzyżu, to żadne dobro nie dzieje się poprzez to, że siebie lustrujecie. Żadne dobro. W tym nie ma żadnej wartości. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, będzie wam odpuszczone. Odmierzą wam taką miarą, jaką wymierzycie. Okazuje się, że Jezus mówi, nie tylko, że ja was osądziłem w krzyżu sądem miłości, miłosierdzia, bo tam się dokonał sąd ostateczny. Ostatecznie tam ja oddzieliłem dobro od zła. Powiedziałem, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Nikogo nie odtrąciłem. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mnie boli fakt występowania hierarchów, przełożonych różnych, którzy mówiąc o lustracji nie wspominają właśnie o kazaniu, o tym kazaniu, o tych słowach Jezusa Chrystusa, dzisiejszej Ewangelii, o krzyżu. Cisza, smowa milczenia. Cisza, bardzo mnie to boli. Jezus powiedział w tych słowach, ja was również po śmierci nie będę sądził, po śmierci, jak przyjdziecie przed moje oblicze, będzie was sądzić to ta miara, z którą wyście przyszli z tej ziemi. Jaką przykładaliście do życia innych ludzi? Że świeccy, wprawdzie oszczeni, arcychrześcijanie, nami rządzący teraz, młądzą w tym względzie, to się nie dziwię. Ale że duchowni tym się parają, to mnie bardzo dziwi. Okazuje się, że czyściec nie będzie sprawą łatwą, jeżeli odmierzą nam taką miarą, jaką my mierzymy. Że to nie będzie łatwe. Uważajmy, żeby przynieść piękną miarę. Miłość z krzyża, dać Jezusowi osądź. Żeby on nas wziął do objęcia i powiedział, Ojcze, to jest Twój Syn, to jest Twoje dziecko. Tam, gdzie ludziom wymierzają sprawiedliwość, szatan ma wiele, za wiele do powiedzenia. A miłość z krzyża nic. I to jest dramat naszego chrześcijaństwa odbiblijnionego, które nie żyje Pismem Świętym, Ewangelia.